Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z Markiem Koprowskim, dziennikarzem, pisarzem, autorem świeżo wydanej książki Łuny na Wschodzie. Książki opowiadającej o trudnych relacjach polsko-ukraińskich na Lubelszczyźnie. Nazwał pan książkę Łuny na Wschodzie i ta krwawa wojna na Lubelszczyźnie zaczęła się w 1944 roku, czyli jest to już okres po wydarzeniach na Wołyniu, czym pan też zadaje kłam tym tezom, które mówiły, czy które mówią o tym, że to Lubelszczyzna jako pierwsza była tym krwawym teatrem tych walk polsko-ukraińskich.
Oczywiście tutaj to trzeba wspomnieć. Kiedy na przykład te nastroje antyukraińskie zaczęły również wzrastać w społeczeństwie polskim i obawy przed Ukraińcami? Kiedy na Lubelszczyznę zaczęli przybywać masowo uciekinierzy z Wołynia, chronić się tutaj, prawda? Wielu z nich było ciężko rannych, porąbanych, no, miało liczne obrażenia. I tu to tysiące tych wołyniaków tu przyjeżdżało i szukało schronienia, ale Ukraińcy już wtedy, właśnie w 1943 roku, chcieli też rozpocząć i rozpoczęli w zasadzie na Hrubieszczyźnie napady na polskie wsie. Też te wsie płonęły i dlatego właśnie Stanisław Basaj Ryś, o którymśmy mówili, jako pierwszy na Hrubieszczyźnie stanął właśnie w obronie tych polskich wsi. Jeżeli wiedział na przykład, że z tej wsi drugiej, jakiejś innej, pochodzili ci, którzy napadli na Polaków, kazał się im wynosić, prawda, a wieś spalał. Taki był odwet, ale był to jedyny skuteczny język, jaki Ukraińcy rozumieli. I bardzo się tego bali, szykowali się właśnie do przeprowadzenia totalnej jakiejś akcji na Polaków. Zmobilizowali ogromne siły, to trzeba powiedzieć. Poza tym ściągnęli te siły nie tylko tutaj, te siły z Wołynia, częściowo były z Wołynia, bo tam już były niepotrzebne, ponieważ dokonały tego wyrżnięcia. I jeszcze w 1943 roku zaczęli je ściągać. Tutaj tworzyć kuszcze obronne w kilku takich wybranych wsiach, które miały tworzyć taki wał przeciwko ofensywie polskiej. I jednocześnie od strony lubaczowskiej zaczęły wkraczać na Lubelszczyznę Kurenie, Sotnie, jednostki takie tych Ukraińców ściągnięte z Małopolski Wschodniej, z Karpat. Były to jednostki zaprawione też w mordowaniu Polaków w Małopolsce Wschodniej, bo w pewnym momencie te zagony, wielkie zagony UPA ściągnięte ruszyły po prostu z tej Lubaczowszczyzny na północ, w stronę Chełmszczyzny, przez całą ziemię tomaszowską. I wyrzynając wszystko, co polskie, i tworzyły tak, i szły taką szeroką ławą. Ich celem było wypchnięcie Polaków, wyrżnięcie Polaków, względnie usunięcie tych, którzy nie. No zmuszenie innych do ucieczki po prostu. Wiadomo, że ludzie, jak słyszeli, że tam gdzieś zabijają, no to starali się, robili coś, żeby jakoś się ratować i uciec. Na miejscu zostawali. I teraz co zrobił Polski Ruch Oporu najpierw? Polski Ruch Oporu przeprowadził gigantyczną operację ewakuacji. Na miejscu niestety zostali jacyś staruszkowie, którzy myśleli, że im Ukraińcy nic nie zrobią, oni z Ukraińcą się zawsze przyjaźnili, że im po prostu zostają tutaj, a jak mają ich zabić, to niech zabijają ich. No i tak się niestety stało, że ci staruszkowie, którzy zostali tam wymordowani. Ale Ukraińcy, i tutaj na drodze Ukraińcom na północ stanął polski front złożony na długości 140 km. Było to największa walka partyzancka w czasach II wojny światowej prawdopodobnie. Tutaj na terenie Europy Środkowej. Ale udało im się ten front utrzymać i nie przepuścić Ukraińców na swoje zaplecze, bo wtedy nie tylko Polakom na wsiach, ale tej oddziałom Armii Krajowej groziło najzwyczajniej zniszczenie. Także dzięki ich postawie ilość zamordowanych Polaków nie wzrosła przynajmniej do kilkunastu, jeżeli nie do kilkudziesięciu tysięcy, bo tutaj Ukraińcy wiedzieli przecież, dowództwo UPA wiedziało, że zbliża się front, który no lada dzień będzie tutaj, Sowieci wkroczą na teren Lubelszczyzny i oni jeszcze przed ich wkroczeniem chcieli po prostu oczyścić teren z Polaków. Wiedzieli, że na Chełmszczyznę ma również apetyty niejaki Nikita Chruszczow, przywódca komunistów ukraińskich, sam Ukrainiec, który chciał tą Chełmszczyznę z wielu przyczyn, również rodzinnych, bo jego żona urodziła się na wsi pod Chełmem i chciałby tą Chełmszczyznę też przyłączyć. I na pewno by to, skorzystając na zbrodni tych banderowców, by też przyłączył. Tu wcześniej jeszcze wszyscy działacze ukraińscy mówili, podkreślali, że ich celem tak samo jest przyłączenie tych ziem do Ukrainy. I,
no bo Ukraińcy uznawali ją za te swoje ukraińskie kresy, prawda?
Tak, tak. Za kresy zachodnie. Usiłowali ich tutaj bezwzględnie przyłączyć, ale Stalin niestety stanął twardo na linii Kercona i na złość może Chruszczowowi, którego go nie lubił, Chruszczewskiemu, jak on go nazywał, nie zgodził się na to i na linii Bugu. I prawdopodobnie ten na przykład manifest lipcowy kazał ogłosić w Chełmie tylko dlatego, żeby zrobić na złość Chruszczowowi, który stamtąd właśnie z tym pochodziła ta jego żona spod Chełma, prawda? Więc jemu na złość kazał ogłosić w Chełmie, że tam właśnie oddaje tą ziemię Polakom na wsi Gda, prawda? Ale gdy tylko front poszedł dalej na Berlin, to Ukraińcy już natychmiast odbudowali swoje oddziały UPA i rozpoczęli regularną walkę z państwem polskim. Nie uznawali tutaj żadnej władzy polskiej, niszczyli wszystkie struktury, napadali na posterunki milicji, nie zgadzali się na pobieranie z tych wsi kontyngentów. I co najważniejsze, sabotowali przesiedlenie ludności, bo na mocy porozumienia między rządami polskimi tej sowieckiej Ukrainy miało dojść do przesiedlenia ludności. To była operacja niestety nieunikniona. Z jednej strony Polacy już sami nie chcieli na Ukrainie mieszkać, bo po mordach ukraińskich tam już żyć by się nie dało. Więc oni, ci, którzy pozostali, sami przyjeżdżali, a z kolei Ukraińcy nie chcieli dopuścić, żeby oni się osiedlili tu na to miejsce. Jeżeli były jakieś wsie, które przesiedleńcy się tutaj sprowadzali, były natychmiast palone, mordowane. Jednocześnie sabotowali tą akcję przesiedleń ludności ukraińskiej, czyli napadali na konwoje, mordowali komisje przesiedleńcze, napadali na stacje, wysadzali w powietrze drogi, te mosty, nie mosty. Sabotowali również pobór tak zwanych kontyngentów zbożowych na państwo, czyli po prostu, żeby państwo miało po prostu z czego żyć i miasta, żeby w ogóle ta wygłodzona Polska miała co jeść. Także tutaj działalność UPA była bardzo mocno rozbudowana. UPA, wiadomo, została tutaj jeszcze, dlaczego ona została jeszcze przed zamknięciem tej granicy znacząco wzmocniona przez kierownictwo Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Tutaj organizacja Ukraińska Powstańcza Armia na tym tak zwanym Zakerzonie, jak oni nazywali Chełmszczyznę i tam pozostałe ziemie na tym, miała być taką wizytówką walki narodowo-wyzwoleńczej Ukraińców przeciwko komunizmowi. Oni dlatego starali się dogadać z polskim podziemiem, żeby to oni wspólnie walczą, przeciwko Ukraińcom. To częściowo podziemie polskie zaakceptowało, potem jednak niewiele co z tego wyszło. Polacy nie chcieli, po prostu te doły partyzanckie tego nie rozumiały, współpracy ich dowódców z Ukraińcami, a jednocześnie rząd polski w Londynie kategorycznie się temu sprzeciwił, ponieważ nie można było ze zbrodniarzami zawierać porozumienie nad dymiącymi jeszcze grobami Wołynia. To po prostu to było zupełnie niezrozumiałe dla rządu londyńskiego i rząd londyński kategorycznie współpracy z banderowcami polskiemu podziemiowi zabronił, a później po tym referendum nakazał rozwiązanie wszystkich polskich zbrojnych oddziałów. Także tutaj Ukraińcy działali do 1947 roku, stworzono stałe zagrożenie, więc władze polskie podjęły decyzję o przeprowadzeniu ponieważ to przesiedlenie też, dlaczego ten 47 rok przyszedł i on musiał tak się skończyć, jak się skończyć. Przesiedlenie nie zostało dokonane konsekwentnie. Ale jednocześnie ono nie mogło być dokonane konsekwentnie, ponieważ ukraińska powstańcza armia, jak wojsko na przykład jechało, żeby przesiedlić, wszczynało z nimi walkę, a w tym czasie Ukraińcy uciekali do lasu. Siły wojskowe przydzielone do tych przesiedleń były zbyt małe i po prostu nie radziły sobie z tym zadaniem. I część Ukraińców pozostała, mimo że to w książce ja tam podaję dość szczegółowe statystyki, ile w każdym tam niemalże powiecie ich zostało. W każdym razie tutaj Ukraińców zostało bardzo dużo, 1/4 chyba nawet w niektórych powiatach pozostała, inni nie zostali oni przesiedleni i stanowili dalej trwałe zaplecze dla ukraińskiej powstańczej armii. Jeżeli ukraińska powstańcza armia ponosiła jakieś straty, brała natychmiast, robiła pobór w tych wsiach ukraińskich i uzupełniała szeregi. Teraz wsie stanowiły dla nich zaplecze aprowizacyjne, mieli zawsze co jeść. W tych wsiach lub w ich okolicy mieli tak zwane kretowiska w tej gwarze polskich wojskowych. Miały bunkry, schrony rozmaite, w każdej wsi mieli kryjówki pod domami. Tam, gdzie nie było mało lasów, to były właśnie na wsiach pod domami i po prostu bez rozwiązania problemu ludności pokonanie UPA w boju było praktycznie niemożliwe. To wymagało zaangażowania gigantycznych sił wojskowych, na co Polska niestety powojenna nie miała siły. Te wszystkie jednostki, które były tu przysyłane, były to już jednostki nie na etacie bojowym. Mówi się na przykład w akcji Wisła wzięły 3 dywizje. Owszem, ale to nie były pełnowartościowe dywizje. Tu nie przyjechało 45 tysięcy wojska, jakby to wynikało z rachunku dywizyjnego, ale 17 tysięcy. To były skadrowane jednostki, które no nie miały po prostu odpowiednich sił. Były to dywizje tylko z nazwy, także tutaj UPA skutecznie, mając poparcie ludności cywilnej, z nimi walczyło, zadając ciężkie straty. Robiły różne na Ukrainie, na tutaj na Chełmszczyźnie robiło bardzo różne zasadzki, minowało drogi, na przykład na takich minowanych drogach jeszcze latem 1947 roku zginęło chyba 30 żołnierzy. Także tutaj no, trzeba było podjąć radykalną decyzję i skończyć tą rozróbę, prawda, i zapewnić spokój i bezpieczeństwo, no bo Chruszczow tylko czekał, prawda, że wy sobie tu nie radzicie z tymi zadaniami, nie, to my może jednak my tę ziemię weźmiemy. Zresztą z takim w 1952 roku z taką propozycją wystąpił, że jeszcze raz chciano dokonać wymiany Chełmszczyzny na część Bieszczad i ten otoczenie tej kolei Przemyśl-Chyrów, żeby tam można było koleją dojechać. I Polska musiała częściowo ulec, nie, do końca się nie zgodziła, ale kawałek tej Chełmszczyzny w rejonie Sokala tam musiała niestety oddać.
Oczywiście to... o całej historii nie sposób w naszej audycji opowiedzieć, ale też nie temu nasz program służy. Ta książka Łuny na Wschodzie to jest taka pozycja, która, mam wrażenie, zadaje wiele pytań, albo wprost sformułowanych, albo te pytania wynikają właśnie z opisanych sytuacji. I jedno z takich pytań, które mi się nasuwa, to dlaczego, mimo że od tamtych wydarzeń, no już minęło przeszło pół wieku, nadal wokół działalności UNUPA krąży wiele krzywdzących także Polaków mitów, wiele takich usprawiedliwień i wiele też spraw i wiele zbrodni wciąż pozostaje nienazwanych. Pan zna odpowiedź na to pytanie?
No, przede wszystkim tutaj nie można zapominać, że na Ukrainie, która odzyskała, prawda, niepodległość, UNUPA jest uznana za bohaterów narodowych. I to niestety przekłada się również na stronę polską. Oni też chcą, żeby tutaj uznać tych za partyzantów, nadać im świadczenia kombatanckie, traktować i uznać wysiedlenie za zbrodnię komunistyczną, wypłacić tym, którzy zostali przesiedleni, odszkodowania, sprowadzić i może nie umożliwić, wysiedlić Polaków stąd i dalej tym tutaj na nowo zasiedlić te tereny Ukraińcami. Pojawiają się też głosy na Ukrainie, że te tereny powinny w ogóle być zwrócone Ukrainie. Są też
no tak, te roszczenia wobec Chełma, Hrubieszowa,
tak,
Przemyśla.
Tak, one dalej są. Są nawet w administracji państwowej są mapy, które pokazują te tereny jako tereny ukraińskie. Taka jest rzeczywistość, prawda? Także z tym się musimy niestety liczyć. Teraz ci wszyscy historycy, którzy piszą o OUN, UPA, czy w ogóle to, jak traktują Polaków, jak traktują Armię Krajową? Ich tam nie pisze się inaczej o Armii Krajowej, jako o bandach. Bandy polskie, prawda? Teraz Polska okupowała tereny Ukrainy. Czyli Wołyń i Małopolska była okupowana przez Polskę. Abstrahują w ogóle od prawa międzynarodowego, od rzeczywistości tamtejszej, od uchwał konferencji międzynarodowej, od w ogóle od wszystkiego. I przyjmują tylko swoje stanowisko i dążą do narzucenia tego stanowiska nie tylko Polsce, ale również innym krajom. Mają poparcie określonych kręgów, prawda, na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wpływy diaspory ukraińskiej są bardzo silne i sądzą, że może kiedyś im się uda te plany osiągnąć.
Tak, i dlatego jak pan pisze, że nacjonalizm ukraiński to nowotwór na narodzie ukraińskim.
Oczywiście.
Ma pan nadzieję, że zdrowe siły narodu ukraińskiego pozbędą się tej choroby? I pan dalej stawia takie pytanie, puentując swoją książkę, czy my Polacy potrafimy się z nacjonalizmem ukraińskim uporać w Polsce? No i kończy pan takim sformułowaniem, że ma pan nadzieję, że tak. Rzeczywiście jest na to szansa? Jest pan optymistą?
Znaczy nadzieję trzeba mieć zawsze, prawda? Bo nadzieja umiera ostatnia, ale no, tutaj trudno być optymistą niestety. Tutaj wielu Polaków zaślepionych rusofobstwem myśli, że Ukraina to będzie jakaś taka zapora przeciwko Rosji, czy coś w tym stylu. I nie traktuje, nie zna po prostu sprawy do końca. U nas te badania historyczne nigdy nie szły, nie zostały tak przeprowadzone, jak się należy. I o tym nacjonalizmie ukraińskim, na Ukraińców patrzymy zawsze z sympatią, chociaż i nie znamy tak na dobrą stronę dobrze historii Ukrainy, w ogóle jak to państwo powstawało, wszystkich niuansów jego. Także tutaj ja nie sądzę, żeby nacjonalizm ukraiński został szybko pokonany i że na Ukrainie sobie sami zdadzą sprawę z tego, jak on stanowi dla samej Ukrainy wielkie zagrożenie, prawda? Bo on stale będzie podgrzewany przez siły, którym zależy na jątrzeniu stosunków z Polską, z innymi krajami, bo i z Węgrami, przecież oni też jest bardzo na ostrzu noża, też tam niektóre sprawy stoją. Także tutaj ja nie sądzę, ale przede wszystkim Polacy. Zawsze ich hasło było, że trzeba wyrżnąć i kacapów, Polaków i Żydów. No udało im się wygnać ze swojego terytorium, no ale teraz jeszcze tutaj właśnie ta hełmszczyzna jest takim i to również te inne tereny, te Bieszczady, czy dalej Łemkowszczyzna jest dla nich takim terenem, który traktują jako swoje, prawda?
Wiele szczegółów tej trudnej historii znajdziemy w książce, w najnowszej książce Marka Koprowskiego, Łuny na Wschodzie, Krwawa wojna z OUN, UPA, o Lubelszczyznę. Książkę, o której rozmawialiśmy w dzisiejszym studiu wschodnim z autorem Markiem Koprowskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.
I to już prawie wszystko w naszym programie na dzisiaj. Teraz jeszcze mała przedświąteczna niespodzianka. Wydawnictwo Replika ufundowało dla naszych słuchaczy książki naszego gościa. Kto jest zainteresowany najnowszą książką Marka Koprowskiego, proszony jest o napisanie maila na adres tomasz.niespial@radiomyślnik.lublin.pl i podanie tytułów co najmniej trzech książek naszego dzisiejszego gościa. Dla dwóch pierwszych osób, które napiszą do nas prawidłowe odpowiedzi, mamy nagrodę. Czekamy zatem na listy elektroniczne od Państwa. Tymczasem w Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń, który audycję zrealizował. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.